nie wróci, bo teraz różne są inne takie małe figurki, które robimy i się robi 7:17. Witam Państwa w poranku wnet. Niemniej bardzo, bardzo serdecznie, będzie za to bardziej dynamicznie, jeżeli chodzi o naszą audycję. Nie wiem, czy starczy nam czasu, ale rzucę okiem na kartkę z kalendarza. Może coś nam się przyda, nawet powinno nam się co nieco przydać. Na przykład 208 lat temu na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki, jeżeli ktoś się tym interesuje, a szczątki sprowadzono do Krakowa ze Szwajcarii, które one spoczęły, te szczątki oczywiście, w kryptach królewskich. Co do jeszcze tematów, 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt ziemi K2, a dekadę temu odbyło się w Wielkiej Brytanii głosowanie nad wyjściem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, o czym powiemy szerzej. Co nas dzisiaj czeka? Donald Tusk jako premier weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, a prezydent będzie w Ankarze. Z dwudniową wizytą spotka się m.in. oczywiście z prezydentem Recepem Erdoanem, a w Madrycie drugi dzień wizyty ciekawej delegacji. Władysław Kosiniak-Kamysz poleciał do Madrytu, ale nie sam. W towarzystwie sekretarz stanu Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To jest jakaś ciekawa nowa figura, że wicepremier teraz na wyjazdy jeździ, ktoś już powiedziałby, z przyzwoitką, czyli z panią, która jest nominowana przez niektórych jako może przyszła pani premier. Ciekawe to jest, uśmiechnął się na tą moją niekulturalną uwagę, że Władysław...
Cieszę się, że przynajmniej refleksja, że niekulturalna.
Tak jest. Uśmiechnął się Agaton Koziński, który nie zaczął studiować. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Niekulturalna, ale może tak jest, może to jest następczyni pana wicepremiera, która dybie na jego stanowisko i jeździ z nim.
Po pierwsze, przy wyjazdach międzynarodowych standardem jest, że decydentom towarzyszą wiceministrowie. Fakt, że wiceministrowie z innych resortów, żeby jakiś tam płodozmian wprowadzić. A tu jest, że to najbardziej dziwiące jest, że wicepremier, minister i wiceminister, ale po pierwsze może potrzeba operacyjna jest, na przykład zwróćmy uwagę, lot samolotem do Madrytu leci się 3 godziny, komórki są raczej wyłączone, jest czas na cichą pracę. Może po prostu chcieli spokojnie popracować. Ja na przykład kilka razy mi się zdarzyło umawiać się z ważnym decydentem na wywiad. Nie było kiedy rozmawiać, a to polećmy razem samolotem i w czasie lotu samolotem porozmawiamy. I się udawało. To jest taki właśnie trochę niewykorzystany, martwy moment w życiu bardzo zajętych ludzi i być może właśnie poza życia o tym przesądziła. Być może jakaś forma wprowadzania w obowiązki. Mnie to bardziej interes zastanawia, czemu akurat Madryt, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mówimy o polityce bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z obronnością, no to co jak co, ale Hiszpania jest absolutnie ociągająca się najbardziej w kategoriach państw NATO. Jedyne państwo sojuszu, które oficjalnie powiedziało, że w żaden sposób nie zamierza respektować ustaleń ostatniego szczytu. Chyba, że pan Kosiniak-Kamysz wziął na siebie rolę rozjemcy i przekonuje Pedro Sancheza, premiera hiszpańskiego, do tego, żeby jednak na najbliższym szczycie NATO, nomen omen w Ankarze, rozumiem, że prezydent do Turcji leci właśnie jako formie przygotowania do tego szczytu, który zacznie się już za 2 tygodnie. No to być może pan Kosiniak-Kamysz próbuje pana Pedro Sancheza przekonać, żeby jednak był skłonny razem z innymi liderami europejskimi, z innymi krajami europejskimi, członkami NATO, do tego celu 3,5% obowiązkowych wydatków na obronność z PKB plus 1,5% nieobowiązkowych, ale sugerowanych dostosować, bo Donald Trump już sugerował, że Hiszpania może wręcz wylecieć z członkostwa w NATO.
Na razie mają się tam spotkać nasz wicepremier i nasza wiceminister z przedstawicielami przemysłu obronnego. Nie wiem, jaki tam jest przemysł obronny, ale może jakiś jest i trzeba zmienić.
Jest stary kraj, tak. Kraj europejski, zawsze jest jakiś przemysł taki kraj.
No właśnie, ale nie wiem, czy taki wiodący. Dobrze, to tak...
Podejrzewam, że chodzi też o uzgodnienia w ramach SAFE. Pamiętajmy, że nad nami ciąży SAFE. O, i tutaj pewnie to jest wyjaśnienie. Do 30 maja był czas na podpisywanie umów, było ten, że nie musiało być współzamówień. Do 30 maja można było podpisywać z jednym krajem zamówienia na SAFE. Rząd się pochwalił, że rozdysponował w ten sposób po Polsce 120 miliardów ze 180 miliardów pożyczek safe. Oddzielna sprawa, że pełnej listy tych zamówień cały czas nie poznaliśmy, tylko jakieś szczątkowe informacje, które pasują do obrazu rządowi, a całości analizy nie możemy przeprowadzić. Rozumiem, że na te pozostałe 60 miliardów to jest element rozmów, czy może polsko-hiszpański przemysł może coś wspólnie przygotować.
Patrzę, dobrze, to tytułem wstępu, ale patrzę dalej. Dzisiaj rano o godzinie 6 z minutami pojawił się tekst na łamach portalu Zero. Patryk Sławek ujawnia nazwiska. No wiele osób myślało, że to będą nazwiska tych polityków, którzy zajmowali się wchodzeniem do VIP Saloniku i szybkiej ścieżki na Stożu Warszawskim. Otóż nie, to jest tekst o pani poseł Małgorzacie Pępek, to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w swoim okręgu w szpitalu w Żywcu weszła poza kolejnością na badania. Na tyle to zrobiła nieumiejętnie, że szpital nie mógł tej wizyty rozliczyć z NFZ-em. No i kiedy to się wydało i kiedy był jakiś kłopot, to nagle pani posłanka zaczęła atakować zarząd szpitala, kiedy ten domagał się jakichś wyjaśnień od tej procedury. No i mamy kolejną odsłonę już szeroko pojętej, bardzo szerokiej afery pod tytułem Służba Zdrowia. Wielkie afery, która trwa przez 30 parę lat III Rzeczpospolitej, a teraz ma nową odsłonę, czyli politycy wchodzą w kolejki. Jakie będzie znaczenie tego typu newsów? Mało znana posłanka w swoim lokalnym szpitalu.
Ale bardzo znanej partii.
Bardzo znanej partii.
To wystarczy.
Trochę kazus, to może nie aż tak spektakularny, ale podobny do senatora Lenca.
Znaczy nie, no wpisuje się to w ciąg. Pan mówi, że to jest ciąg niekończącej się afery pod nazwą Służba Zdrowia. Niekończące się afery mają to do siebie, że ludzie na nie obojętnieją i nie sądzę, żeby akurat w tej części, oczywiście najbardziej spektakularną historią jest związana ze szpitalem południowym. Ze szpitalem południowym. Nie sądzę, żeby akurat Polaków najbardziej kuło w oczy, że służba zdrowia coś jest nie tak. Oczywiście jakiś element wyjaśnienia. Aha, nie ma pieniędzy na lekarzy, na wizyty u specjalistów, bo lekarze wyprowadzają te pieniądze ciężarówkami i to na przykład blokuje jakąkolwiek dyskusję o podniesieniu składki zdrowotnej. Będzie jasne żądanie wyartykułowane już w najbliższej kampanii wyborczej uporządkowania finansów w służbie zdrowia, ale mam wrażenie, że Polacy są, narzekają na tą służbę zdrowia. To jest trochę jak ulubiony temat, dwa ulubione tematy Polaków. Narzekanie na jakość gry polskiej reprezentacji w piłkę nożną i narzekanie na jakość służby zdrowia. I obie są do pewnego prawdy, są pewnym stałym elementem gry, którego tak naprawdę politycznie bardzo, czy sportowo również niestety, bardzo niewiele wynika. Także kwestie służby zdrowia moim zdaniem tutaj są z lekkim odcieniem szarości zmierzającą w kierunku niekorzystnej dla systemu opieki zdrowotnej czerni. Odcień taki widać, ale nie na tyle, że jest przesądzający. Tam w tej
sprawie... Ale może być istotne dla jakiejś grupy wyborców, że nagle się okaże, że ta afera będzie się tak długo ciągnąć, tak dużo będzie takich pokazywanych elementów, gdzie politycy, posłowie, radni Koalicji Obywatelskiej nadużywają swoich stanowisk, żeby się dostać do tego dobra luksusowego, jakim staje się służba zdrowia.
Właśnie do tego zmierzam.
To gdzieś tam zaważy.
Koalicja Obywatelska przegrywa tę sprawę nie z powodu tego, że nie zapanowała nad służbą zdrowia. Oczywiście, gdyby zapanowała nad służbą zdrowia, miałaby dodatkowe punkty i łatwiej byłoby jej się bronić. Tutaj sobie nie zapracowała wcześniej na to, żeby mieć jakąś tarczę, za którą mogą się schować. No to jest ich ewidentna słabość. Natomiast bezpośrednią przyczyną spodziewanych spadków sondażowych i generalnie takiego bardzo silnego, moim zdaniem, wszyscy to czują, że to jest silne zachwianie rządu Donalda Tuska, jest to, że oni szli do władzy obiecując bliżej niezdefiniowane, ale za to bardzo wysokie standardy. Miały być standardy, bo ten PiS to krat na potęgę.
Bartosz Arłukowicz mówiący, że wszelkie imity będą zlikwidowane.
No,
Izabela Leszczyna, no, czarodziejska różdżka, wystarczy tak, tylko machnąć i się pieniądze pojawią.
No to gadanie takie właśnie kampanii.
Ale to zostaje.
A czy to zostaje? I jak gdyby coś w tym kwestii zrobili, byłoby im łatwiej wybrnąć z tej sytuacji. Tutaj się nic nie wydarzyło. Natomiast moim zdaniem bezpośrednią przyczyną i bezpośrednim uderzeniem to, co najbardziej ciąży Koalicji Obywatelskiej, jest nie dość, że nie dowieźli konkretów, które obiecywali, ale swoim wyborcom obiecywali też właśnie wyższe standardy, lepsza jakość, teraz będzie europejsko, teraz będzie lepiej, teraz będzie elegancko, tak dalej, a wychodzi jak zwykle. Platforma Obywatelska straciła władzę w 2015 roku po aferze, którą zgotowali ówcześni złoci chłopcy Platformy Obywatelskiej i okazuje się, że minęło 10 lat, a Platforma, czy Koalicja Obywatelska zmieniła szyld, ale dalej ma dokładnie tych samych swoich złotych chłopców, którzy grają swoje gry na państwie, traktując państwo jako, de facto prywatyzując państwo, wykorzystując je do własnych celów. I no i to teraz, jakie ma podstawy mówić przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej: o, za czasów PiSu była Willa Plus, wyprowadzali państwowe wille. No przynajmniej była ustawa napisana w sprawie Willa Plus, były pokazane cele, dlaczego tak się dzieje.
Przy Willi Plus profesor Czarnek żadnych zarzutów nie ma. No, trzeci rok rządu zaraz minie, a tam...
Ale pamiętamy tą argumentację, że PiS pasie się na naszym, prywatyzuje państwo, traktuje to jako prywatny kołchoz i najmocniejszego tego typu teksty padały. Przychodzą nowi, którzy wprowadzą nowe, lepsze standardy i to był bardzo silny argument, bo rzeczywiście tych afer pod koniec rządu PiSu było bardzo dużo. Czekały one na wyjaśnienie, zarzut, że ich nie wyjaśniają, bo prokuratura jest upaństwowiona, upartyjniona, Ziobro trzyma pieczę i nie dopuszcza do żadnego porządnego śledztwa i potrzebny jest audyt i wprowadzanie lepszych standardów. No to przez 3 lata oglądaliśmy ten audyt. No i efekty jego, powiedzmy, są mizerne. Coś tam się pojawiło w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, aczkolwiek argument o zorganizowanej grupie przestępczej brzmi cokolwiek groteskowo, no ale powiedzmy tutaj jakieś śledztwa poszły do przodu, w pozostałych kwestiach wszystko utknęło. Także to, że gadali w kampanii, no to nie potwierdzili tego rządząc, a jeszcze te mityczne wyższe standardy okazują się standardami rodem z PRL-u.
To jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu, który będzie tematem głównym naszej rozmowy, czyli zbliżająca się konferencja do spraw odbudowy Ukrainy, na której nie zaproszono Karola Nawrockiego. Z dwóch osób, dwóch jest organizatorów, dwie osoby mogły zaprosić. To był premier Polski i prezydent Ukrainy. Ani jeden, ani drugi nie uznał tego za stosowne. To wszystko w kontekście takiego się załamania relacji polsko-ukraińskich, całej fali oddawania orderów. Nawet Marek Budzisz mówi o końcu projektu Międzymorza, że ta właśnie jest czymś, co zaważy nie na tygodnie, nie na miesiące, ale na lata w relacjach polsko-ukraińskich. Jaka jest skala tego?
Przyznam się szczerze, sformułowanie koniec projektu Międzymorza, a kiedy był początek? Żeby coś się kończyć, musiałoby się coś zacząć. A
jak to... pamiętam pierwszą kadencję Trumpa, to jednak coś się ruszyło.
Trójmorze nie obejmowało, bo tylko Unii Europejskiej było bez Ukrainy, także tutaj to się nie mogło kończyć. Jedyne Międzymorze, jakie znamy, to tak naprawdę jest to wizja jakże atrakcyjna, tak bliżej niedoprecyzowana treścią i konkretami wizja Józefa Piłsudskiego i pozostała taka luźna idea jakiejś tam współpracy polsko-ukraińsko w regionie i to idea cały czas pozostanie, no bo nie trzeba, każdy, kto skończył 6. klasę szkoły podstawowej, to już na geografii widział mapę i wie, jak wygląda region i widzi, że Polska sąsiaduje z Ukrainą i świadomość tego sprawia, że zawsze będą jakieś koncepcje współpracy regionalnej. No i w tym sensie idea Międzymorza jest wieczna, zawsze pozostanie, chociażby na wpisy, choćby na łamach artykułów i książek Jerzego Giedroycia czy Miłoszewskiego i tak to będzie. Także trudno, żeby coś się skończyło, co tak naprawdę realnie nigdy się nie zaczęło. To jest jedna część tej uwagi. Druga część uwagi, nie sądzę, żeby polityka orderowa miała cokolwiek wspólnego z zaproszeniem prezydenta Nawrockiego. Cokolwiek by się działo na tej linii, i tak by nie został zaproszony, tak nie zostałby zaproszony, bo polska polityka krajowa jest taka, jaka jest. Jak jest premier, to nie ma prezydenta i vice versa. Także tutaj nie będzie to miało większego wpływu. No trzeci wpływ oczywiście to całe napięcie wokół samego aktu, bo wspomniał pan o orderach, a jednak ja bym przede wszystkim wspominał o bohaterach UPA, bo to od tego się zaczęła cała kwestia. To nie jest tak, że Polska, mamy dzisiaj kaprys, prezydent wstał w czwartek, pokłócił się wieczorem z żoną, rano był zły, to stwierdził, muszę się na kimś odegrać i zabieram Zełeńskiemu order Orła Białego. To nie było tak, to był precyzyjnie wymierzony siarczysty polityczny policzek w reakcji na policzek, jaki polskiej stronie wymierzyła strona ukraińska, nazywając jedną ze swoich jednostek imieniem bohaterów UPA. Tą sekwencję zdarzeń powtarzamy, ale trzeba ją cały czas powtarzać, bo to jest kluczowe w tym wszystkim.
Jak rozumieć grę elit elity ukraińskiej. Nie wiem, czy pan redaktor jest w stanie to rozwikłać, bo są bardzo różne opinie. Jedni mówią, twarda, jednolita strategia całego establishmentu ukraińskiego, który wie, co robi, a są też biegunowo odległe opinie polskich ekspertów, mówiące dzieci w piaskownicy. Na przykład ktoś podaje wczorajszy wpis Petra Poroszenki, który oddał order, ale już wczoraj w nagraniu mówił, że to trzeba zastopować. No właśnie, jak to jest? Czy Kijów gra wysublimowaną i bardzo twardą politykę, czy jednak zachowują się jak dzieci w piaskownicy?
Znaczy, moim zdaniem Zełenski próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu. W tym sensie widać, jak okrzep politycznie, bo z jednej strony politycznie jest wewnątrz Ukrainy słaby, no to nie oszukujmy się, to nie jest już Wołodymyr Zełenski z 2018 czy z 2022 roku. W 2018 roku wygrał wybory prezydenckie, w 2022 roku zaczęła się wojna i bił rekordy popularności. To już jest cień tego polityka. I on cały czas jednak liczy na coś, szuka poparcia i ten ukłon w stronę nacjonalistów. Klasyczny ukłon ukraińskich przywódców. Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, bohater pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, lider jej, która właśnie wtedy wyniosło pod koniec swojej prezydentury, był już też cieniem samego siebie i też właśnie wykonywał jakieś takie proste gesty, próbujące chwalić banderyzm i w ten sposób pozyskiwać tych nacjonalistów, bo to jest duża grupa polityczna, duża grupa wyborców na Ukrainie, którzy nie mają swojego silnego reprezentanta politycznego i każdy myśli, że wykonał wobec nich gest, to ich pojedna w swoją stronę. I Wołodymyr Zełenski idzie w tą stronę. Natomiast poszedł też w tą stronę, ponieważ miał świadomość dwóch rzeczy. Miał świadomość tego, że prowokowanie Polaków odbywa się za stosunkowo niską cenę i tu jest ewidentnie błąd strony polskiej, nie tylko tego rządu, ale również poprzedniego, że nie wykorzystywaliśmy różnych okazji do tego, żeby wzmacniać swoją obecność na różnych płaszczyznach, w ośrodkach opiniotwórczych na przykład, tak, żeby na przykład doprowadzić do sytuacji, że Wołodymyr Zełenski dokonuje tego typu gest i połowa ukraińskich mediów robi się czerwona. Jak tak możesz, Wołodymirze? Czemu obrażasz naszych najlepszych sojuszników Polaków? Gdyby Ukraińcy mieli rzeczywiście większą świadomość roli Polski, gdyby nie traktowali Polskę jako gracza, którym się należy tak po prostu, jak zawsze w zupie muszą być ziemniaki i tak Polacy zawsze muszą być przy Ukrainie. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy trochę do tego w ten sposób podchodzą, to tylko mieli świadomość wzajemności, ale też względnego, jest lepszego słowa, poparcia Polski i to by koszt tego typu ruchów był większy. Zełenski by się trzy razy zastanowił, nie zdobywałby tanich, on wychodzi z założenia, to są tanio zdobyte dla niego punkty, to jest gra, za którą warto wejść. To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi, Polska teraz już ma niskie możliwości nacisku różnego rodzaju, wywierania presji na Ukrainę z prostej przyczyny. Ukraina przestaje myśleć w kategoriach sojuszu z Polską, tego mitycznego Międzymorza, czy jakkolwiek byśmy tą oś współpracy nabrali. Oni ewidentnie wychodzą z założenia, że dla nas ważniejsza jest współpraca z Niemcami i moim zdaniem wręcz prowokując Polaków pokazują. Zobaczcie, w Berlinie zobacz. Jesteśmy... Aż się prosi, bo wszyscy znają to morze, nie tylko Polacy, tą mapę znają nie tylko Polacy, ale również Niemcy. Zobaczcie, jesteśmy tak blisko Polski, aż się prosi o nasz współpracę z nami, ale nie. My jesteśmy gotowi złożyć naszą współpracę z Polską na ołtarzu współpracy z wami i współpracujcie wy z nami, a nie z Rosjanami. No i tutaj moim zdaniem w tym względzie długofalowo Ukraina popełnia historyczny błąd, bo nie było jeszcze przypadku, żeby Niemcy, mając do wyboru współpracę z Ukrainą i współpracę z Rosją, wybrali współpracę z Ukrainą. Przypadek zresztą Bandery wspieranego przez Niemców jest tego najlepszym przykładem. Jak zginął Stepan Bandera, to jest bardzo symboliczne. Zginął na terytorium Niemiec. Niemcy nie byli w stanie swojego sojusznika upilnować. Rosjanie go po prostu tam zabili. I to symbolicznie pokazuje, jak Niemcy kończą i paradoksalnie Ukraińcy popełniają dokładnie ten sam błąd, bo do Polski będą musieli wrócić, tylko to, co mieli, dostawali od nas za darmo, teraz już za darmo przestaną to dostawać i będą musieli za to płacić dużo wyższą cenę. W tym sensie kwestia bohaterów UPA, moim zdaniem to jest początek pewnej sekwencji zdarzeń, a nie jej koniec. Ta sprawa będzie trwała długo i Ukraińcy z każdym miesiącem będą mieli coraz słabsze karty.
O czym mówił Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, wszystko co najważniejsze, bo chyba tam
nie publikujesz. Tam nie publikuję.
Czyli publicysta, dziennikarz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio i do zobaczenia, panie redaktorze. A my co? A my może przypomnimy, że możemy o polskiej polityce rozmawiać i dyskutować dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. No i zachęcam, jeżeli Państwo nas słuchają, są z nami, to warto też nas wspierać, bo Radiownet utrzymuje się przede wszystkim dzięki Państwu. Dzięki temu, że jest część słuchaczy, którzy jest patronami. Jeżeli ktoś przed myśli, że jest patronem, a może tak jak ja w parę tygodni temu się zdziwić, kiedy wejdzie na stronę patronite.pl/radiownet, się okaże, że subskrypcja wygasła, więc zawsze na tych jest się patronem, warto to pilotować i raz na jakiś czas zajrzeć, szczególnie, że są różnego rodzaju informacje, konkursy. A propos informacji, kurs...
Dzięki naszym patronom, tak możemy kolejną rozmowę rozpocząć. Jest
na łączach dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w 10. rocznicę referendum brexitowego, ale zanim do tego tematu przejdziemy i do bilansu Brexitu przejdziemy, to zapytałbym o kryzys rządowy. Ostatnio rozmawialiśmy, że ten rząd się chwieje i że dużo zależy od wyborów uzupełniających w Wielkim Manchesterze. One się odbyły, jest nowy przedstawiciel, ważny przedstawiciel Partii Pracy w Izbie Gmin, no i jest deklaracja Keira Starmera. Odchodzi, jeżeli dobrze liczę, 5. czy 6. premier od Brexitu, to pan doktor wie lepiej ode mnie.
7.
7, o, nawet 7. To jak to wygląda i dlaczego upadł rząd, czy upadła pozycja premiera Keira Starmera?
No, gdyby być takim bardzo zwięzłym, ale jednocześnie chyba brutalnym, to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o osobistą pozycję Starmera, to jest przypadek osoby, która awansowała powyżej własnych możliwości. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast gdyby spojrzeć na to nieco szerzej, to trzeba powiedzieć, że to było zapisane w DNA zwycięstwa wyborczego Partii Pracy w 2024 roku, które było oparte na założeniu, że obiecujemy wszystko wszystkim. I jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi w obiecywaniu jakichś większych reform. No i zwłaszcza obiecujemy zwiększanie wydatków socjalnych przy obietnicy również nie podnoszenia podatków. Pomimo kontekstu, który był przecież oczywiście wszystkim znanym, że był wtedy rekordowy i ciągle jest rekordowy poziom zadłużenia publicznego w Wielkiej Brytanii jako dziedzictwo tego, nazwijmy to, długiego COVID-u. No i wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że to po 2 latach wszystko się przewróciło, albo możemy powiedzieć, że ten samochód w końcu dojechał do ściany i się z nią zderzył.
Zderzył się, ale dlaczego teraz i co tak naprawdę wpłynęło? Czy to kwestia wyborów lokalnych i słabego wyniku Partii Pracy, czy inne czynniki powodują, że ta rotacja premierów jest tak szalenie szybka? No, my mieliśmy w ostatniej dekadzie, niech szybko, no 3, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, teraz Donald Tusk, 3 premierów, tutaj 7. To wygląda coś więcej niż tylko polityka, który przerósł, czy dostał funkcję ponad swoje kompetencje, no i zbyt rozbuchanej kampanii.
No ja bym jeszcze dodał, że Brytyjczycy mieli 2 razy przyspieszone wybory, tak? Czego my też w sumie w Polsce nie mieliśmy. Więc te cykle wyborcze w Wielkiej Brytanii były wyjątkowo krótkie i bardzo takie dramatyczne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednią tą sekwencję zdarzeń prowadzącą do dymisji Starmera, to oczywiście tutaj trzeba by się cofnąć się do wyborów lokalnych w maju obecnego roku, czyli parę tygodni temu, o których zresztą, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy z panem redaktorem. One były dramatycznie złe. One potwierdziły, że sondaże, które pokazują, że Partia Pracy ma rekordowo niski poziom poparcia, mniej więcej na połowie poziomu, który miała podczas wyborów ostatnich parlamentarnych, i to, że z sondaży chodziło, że Keir Starmer jest najbardziej niepopularnym premierem w historii brytyjskich badań społecznych. No to te wybory w maju, one pokazały, że tak po prostu jest, no bo jak ludzie masowo zaczęli głosować przeciwko Partii Pracy i ona straciła mniej więcej 60-70% posiadanych wówczas aktywów w postaci mandatów, natomiast te aktywa niekoniecznie fizycznie każde jedno przejęła Partia Reformy, ale jakby ten bilans był dokładnie tyle, ile straciła Partia Pracy, tyle zyskała Reformy, a jeszcze w dodatku bardzo wyraźne sukcesy odniosła równie populistyczna jak Partia Reformy, Partia Zielonych, tylko że po lewej stronie sceny politycznej, no to już myślę, że to zwiastowało i mówiłem o tym w paru wywiadach w tamtym czasie. To, że no, rząd Starmera nie będzie w stanie przeżyć, to był problem ustalenia, kto będzie jego następcą. Ostatecznie dynamika w partii rządzącej w Wielką Brytanii ustawiła się w ten sposób, że uznano, że taką najbardziej popularną osobą, która ma największe szanse jakiś sukces odnieść, jest burmistrz Wielkiego Manchesteru. No i w tym momencie wszystko sprawdzało się do tego, czy on się dostanie do parlamentu w wyborach uzupełniających i w jakim stylu. To, że się dostał, to już jest fakt. W ostatni czwartek były te wybory uzupełniające. No i trzeba powiedzieć, że jego wynik był powyżej oczekiwań. A więc ten styl też można uznać, że był bardzo dobry.
A co pokazuje, że jednak Partia Pracy ma jeszcze jakieś zasoby, że w takim rejonie, który no właśnie być może powinien być takim koronnym przykładem odchodzenia klasy ludowej czy klasy robotniczej od Partii Pracy do prawicowej Partii Reform, no jednak okazał się nie do końca prawdziwy, bo odpowiedni kandydat z odpowiednią historią jest cały czas w stanie wygrywać.
Tak, z tym, że wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia w ciągu 6 tygodni z dwoma wynikami wyborczymi w tym samym miejscu, i w jednych wyborach Partia Reformy no, miażdży konkurencję, ale w drugich zajmuje drugie miejsce, ale ciągle powyżej notowań, średnich notowań krajowych, to wcale nie jest powód do jakiegoś przesadnego optymizmu dla Partii Pracy. Twierdzenie oczywiście, że tak stara struktura polityczna, pamiętajmy, no, Partia Pracy jest jedną z dwóch partii dominujących w Wielkiej Brytanii od ponad 100 lat. Że ona nie ma zasobów, nie ma jakiejś możliwości mobilizacji tych zasobów, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne stwierdzenie. Natomiast to nie jest też taka sytuacja, że nie wiem, wybrali Bernama na nowego szefa i wszystkie problemy ustępują. Podstawowy problem, jaki się szykuje, jest taki, że Bernam dostaje bardzo słaby manifest wyborczy do ręki, ułożony przez Starmera. Znowu, ten manifest oparty na zasadzie obiecywania wszystkiego wszystkim. I albo będzie próbował go wdrażać i wpadnie w te same problemy co Starmer, albo spróbuje wypracować nową platformę programową, która uzyska poparcie wyborców, ale to wymaga przyspieszonych wyborów. A przy obecnych notowaniach sondażowych te przyspieszone wybory, no mówiąc najłagodniej, nie zakończyłyby się pełnym sukcesem Partii Pracy.
Nie mogłyby oznaczać utratę władzy przez tą partię, czego oczywiście żadna partia nie chce i żaden nowo wchodzący premier nie chce. A kim jest były burmistrz Wielkiego Manchesteru? Co to za człowiek? Ma charyzmę? To jest człowiek, który posiada te kompetencje, aby być premierem Wielkiej Brytanii.
Ma charyzmę. Kwestia kompetencji jest kwestią otwartą, moim zdaniem. To jest zawodowy polityk. Pochodzi z północnej Anglii, stąd też, jak mi się wydaje, część jego tego szarmu, w stosunku do wyborców okręgu Makerfield, bo on tam mógł rzeczywiście przedstawiać się jako osoba lokalna, co jest ważne w odniesieniu do bardzo silnych patriotyzmów lokalnych w tej części kraju. To nie jest osoba jakimś twardym rdzeniu światopoglądów. Krążą nawet na ten temat, dosłownie krążą dowcipy. Służył jako wiceminister w rządach Partii Pracy jeszcze za Tony'ego Blaira i Gordona Browna. Potem był ministrem w rządach cieni, w gabinetach cieni Jeremy'ego Corbyna, a potem jak powstał taki twór pod tytułem Wielki Manchester, jako oczywiście jednostka administracyjna powstała, to stanowisko burmistrza zdecydował się pójść do polityki samorządowej, ale to jest trochę tak jak Rafał Trzaskowski w Polsce poszedł do polityki samorządowej poprzez bycie prezydentem Warszawy, tak? To jest ciągle bardzo, z punktu widzenia polityki ogólnokrajowej, to jest super, ciągle bardzo ważne stanowisko w jednym i drugim przypadku. No i teraz zdecydował się na powrót do parlamentu, żeby zrealizować swoje marzenie bycia premierem, ale warto podkreślić, że stanowisko burmistrza Wielkiego Manchesteru, podobnie zresztą jak stanowisko burmistrza Wielkiego Londynu, to jest stanowisko w niemałym stopniu oparte na zadaniach reprezentacyjnych, na budowaniu pewnego konsensu, co jest zdecydowanie przydatne dla premiera, ale nie jest przesadnie mocno związane z funkcją zarządczą. I mieliśmy znanego byłego burmistrza Londynu jako premiera i wiemy, że to też niekoniecznie dobrze się skończyło. Mam na myśli Borisa Johnsona. Więc pytanie o kompetencje Burnhama jest otwarte. To znaczy sam fakt, że był tym burmistrzem Wielkiego Manchesteru, wcale nie przesądza, że jest bardzo dobry w zarządzaniu.
I że będzie potrafił być skutecznym premierem. Ogólnopolitycznie jak to wygląda i czy ta zmiana jest czymś, co można pokazać, że idzie fala, że to się wywraca rząd lewicowy, socjalistyczny, czy tam socjaldemokratyczny Partii Pracy, czy techniczna zmiana premiera, a to dalej pojedzie, no bo światowa prawica z Donaldem Trumpem na czele się cieszy.
Ja bym powiedział, że z całą pewnością to jest dynamika polityczna nie jest taka, że to jest prosta zmiana premiera. Ale oprócz dynamiki politycznej mamy też uwarunkowania systemowe. Jeżeli pan redaktor mnie zaprosi za parę tygodni, jak już Burnham obejmie formalnie stanowisko premiera i ogłosi swój program rządzenia, to będziemy mogli wtedy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. Bo zwróćmy uwagę. Jedną z super ważnych przyczyn porażki Starmera, tego, że nie mógł rzeczywiście dostarczyć tych swoich obietnic wyborczych wedle zasady wszystko dla wszystkich, no było to, że Wielka Brytania jednocześnie ma anemiczne tempo wzrostu gospodarczego, bardzo wysoki deficyt, rekordowo wysoki skumulowany dług i to wszystko i bardzo wysokie ceny energii. I to wszystko częściowo jest oczywiście też, zwłaszcza po stronie zadłużenia, dziedzictwem COVID-u. I oczekiwanie, że nagle te uwarunkowania gdzieś znikną, no jest moim zdaniem mocną naiwnością. Tutaj fakt, że premier, który mówi z akcentem prawnika czy the upper middle class z północnego Londynu, zostanie zastąpiony przez faceta, który stara się mówić akcentem robotniczym z północnej Anglii, no tutaj jakby niewiele zmienia. Kluczową rzeczą w tej chwili, drugą największą pozycją w budżecie brytyjskim są odsetki od obsługi długu. Koszty tej obsługi długu zależą wprost od wyceny wiarygodności polityki fiskalnej i budżetowej rządu przez tak zwane rynki. I jeśli Burnham spróbuje realizować swoje zapowiedzi związane ze zwiększaniem wydatków publicznych bez jasnego wskazania, gdzie będzie zbierał dodatkowe pieniądze w postaci podatków, no to moim zdaniem koszty obsługi tego długu poszybują w bardzo krótkim czasie w niebo. I wiemy też z doświadczeń z niedawnej przeszłości, że dla premier Liz Truss to się skończyło upadkiem jej rządu w rekordowym czasie 49 dni.
To już na koniec 10. rocznica, dekada od referendum brexitowego. Jak ta epoka się zapisuje w polityce, w gospodarce, w świadomości Brytyjczyków?
Pozwoliłem sobie ukuć taką tezę, którą powtarzam w różnych miejscach, że tak naprawdę jeżeli chodzi o politics, czyli tą właśnie grę polityczną, rywalizację partyjną, to była rewolucja. I zresztą fakt, że ktoś taki jak Burnham czy w ogóle Starmer doszedł do władzy, o tym świadczy, dlatego że to byli w 2016 roku politycy drugiego, a w przypadku Starmera nawet bym powiedział, że trzeciego rzędu. Ale proces Brexitu, w tym między innymi dwukrotne przyspieszone wybory, ogólnie to w ogóle cztery cykle wyborcze, bardzo dużo napięć, częściowy rozpad partii, wychodzenie pewnych frakcji z tych największych partii, to wszystko spowodowało taki przemiał personalny i przyspieszenie różnych procesów, przemian w systemie partyjnym czy w systemie politycznym. Zdecydowanie powyżej normalnej skali. Ale jednocześnie, jeżeli byśmy spojrzeli na tą stronę bardziej programową polityki, a zwłaszcza politykę legislacji, politykę regulacji, to tutaj odwołując się do znanego brytyjskiego czy angielskiego dramaturga Szekspira, można powiedzieć wiele hałasu o nic. Wielka Brytania za premiera Johnsona postawiła sobie za cel odzyskanie maksymalnie dużo kompetencji, samodzielnych kompetencji decyzyjnych względem Unii Europejskiej. Poświęcała na rzecz tego celu sporo kwestii związanych z dostępem do wspólnego rynku po Brexicie. Po czym właściwie nic z tego nie wykorzystała. Wielka Brytania z punktu widzenia polityki regulacyjnej ciągle jest pod większością względów państwem Unii Europejskiej, tylko bez prawa głosu.
Czyli wyszła z Unii Europejskiej bez wychodzenia z wielu polityk, także polityk klimatycznych, jak się podkreśla.
Polityka klimatyczna akurat jest jednym z tych pól, gdzie Brytyjczycy wykorzystali swoje kompetencje do tego, żeby turbo doładować model europejski.
Czyli jak rozumiem, wyszli z Unii Europejskiej, bo w Polsce mówi się o wyjściu z Unii Europejskiej, ale właśnie po to, żeby chociażby wyjść z polityki klimatycznej, Wielka Brytania zrobiła odwrotnie. Wyszła z Unii Europejskiej, ale jeszcze mocniej szła chociażby w politykę klimatyczną.
Nawet powiedziałbym, że już w trakcie referendum były głosy, że jak widzimy takich, to się nazywało zielone liście, green leaves, trochę gra słów, prawda, bo słowo leave oznacza też opuszczać. I dla tej frakcji wyborców i działaczy różnych partii politycznych o takich bardzo silnie proekologicznych poglądach, argumentem, żeby wyjść z Unii Europejskiej było to, że w końcu będziemy mogli zrobić tak ambitną politykę zieloną, jaką chcemy, że żadni środkowi Europejczycy z jakimiś, nie wiem, ostatnimi skansenami w postaci kopalni węglowych w Polsce czy w Czechach nie będą nas spowalniać. No i obecny minister do spraw, przepraszam, jeszcze wciąż obecny minister do spraw klimatu, Ed Miliband, on jest absolutnie przedstawicielem tego ruchu. To jest absolutny fanatyk transformacji klimatycznej. Tylko, że no problem polega na tym, że Wielka Brytania w tej chwili ma najdroższą energię w Europie, jedną z pewnie z najdroższych w świecie. No i to się kończy tym, że mamy masowy odpływ inwestycji z Wielkiej Brytanii związanych z przemysłem, miejsc pracy i dramatyczny kryzys kosztów życia.
I tak to wygląda. I to jest też bilans dekady od referendum brexitowego, która to dekada przypada właśnie dzisiaj, 10. rocznica tego referendum. Naszym gościem był dr Przemysław Biskup, analityk, ekspert Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Do zobaczenia i do usłyszenia. My płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy. Teraz na naszych łączach pan redaktor Markadiusz Michlewicz, Radio SK Biała Podlaska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam państwa.
I zajmujemy się oczywiście tym, co wydarzyło się w kilkanaście dni temu już w Białej Podlaskiej, czyli zabójstwo, egzekucję rosyjskiego emigranta, który na tym polu sztuki, happeningu krytykował władzę Władimira Putina i nie tylko, różnych jego czynowników. Co wiemy? Co udało się ustalić? Mamy zatrzymanego podejrzanego, mamy kilku właśnie zatrzymanych, ale także tego, który miał oddać te 5 strzałów. Sprawa jest wyjaśniona, panie redaktorze, czy jeszcze są pewne wątpliwości?
No wciąż są jeszcze wątpliwości, dlatego że badana jest sprawa na wielowątkowości tej zbrodni, dlatego że no, na początku było zatrzymanych oczywiście tych dwóch obywateli Białorusi, którzy później okazało się, że zupełnie nie mają związku ze sprawą. Oczywiście media obiegł filmik z zatrzymania tych Białorusinów i wszyscy już odetchnęli wtedy z ulgą, bo myśleli, że akurat to są ci sprawcy, którzy dokonali zbrodni. No ale natomiast szybko okazało się, że jednak to nie są oni i nie mają związku ze sprawą. No i później pojawia się sprawa zatrzymania w podwarszawskim Piastowie 36-letniego obywatela Gruzji, który no, wszystko wskazywało na to, że on jest tym głównym podejrzanym o zbrodnie. No i nie wiadomo, bo teraz z tego, co mi wiadomo, to prokuratura bada motywy tej zbrodni, więc no, trzeba czekać na rozwój wydarzeń i pilnować tych komunikatów prokuratury, bo jeszcze trudno mówić o tym, czy to było faktycznie zabójstwo na zlecenie polityczne, czy też był inny motyw tej zbrodni.
A jak na to patrzą też mieszkańcy Białej Podlaskiej, bo to, no to wyglądało opisy dość... Jak z filmów akcji, jak z Jamesa Bonda, idzie człowiek chodnikiem swojego osiedla, wychodzi człowiek, oddaje 3 strzały, człowiek pada, potem zamachowiec, zabójca podchodzi, 2 razy jeszcze strzela już do leżącego człowieka, żeby go dobić i odchodzi.
No tutaj mieszkańcy oczywiście byli zaskoczeni całą sytuacją i wstrząśnięci oczywiście. Chodziłem tam w miejscu popełnienia zbrodni. Na miejscu widziałem, kwiaty są, co niektórzy przechodzą, już jakby zapomnieli o tej sprawie i na nikim to wrażenia za bardzo nie robi. Pytałem też pracownicę pobliskiego sklepu, czy ona w ogóle cokolwiek słyszała, no ale okazuje się, że no nie, słyszała, ale nie spodziewała się, że to były strzały do człowieka. No ale jak po kilkunastu minutach pojawiła się policja, to wszystko już było wiadomo. Natomiast też pojawił się komunikat wówczas policji, żeby mieszkańcy udostępniali nagrania ze swoich kamer samochodowych, bo tutaj akurat vis-a-vis miejsca, do którego w którym doszło do tej zbrodni, jest parking samochodowy tuż przy pawilonach, gdzie całe mnóstwo osób porusza się w ciągu dnia, no bo to była godzina przed 10 rano, więc no, miasto w tym czasie tętni życiem i nikt by się nie spodziewał, że o tej godzinie dojdzie do zabójstwa. Więc tutaj jakby na tym parkingu, który sąsiadował z miejscem zbrodni, no jest całe mnóstwo zawsze zaparkowanych samochodów, które są wyposażone w kamerki, no i one również działają na wykrycie ruchu, więc istnieją bardzo duże prawdopodobieństwo, że któraś z tych kamerek samochodowych nagrała zbrodnię. Tutaj policja oczywiście zwróciła się z komunikatem, że absolutnie nikogo nie będzie wzywać na świadka. Ważne dla niej było, aby ktoś udostępnił te nagrania z kamery, bo być może któraś zarejestrowała twarz zabójcy.
Właśnie, a sam zabity satyryk Siemion Skrypiecki, bo tak się posługiwał w internecie, był znany mieszkańcom Białej Podlaskiej? To jest tak, że był osobą, która gdzieś tam się przewijała? Wiadomo było, że taki uchodźca polityczny z Rosji przechadza się i żyje wśród mieszkańców Białej Podlaskiej, bo przeszedł taką drogę nieoczywistą przez obóz dla uchodźców. To nieczęsta droga dla tych, którzy przyjeżdżają, uciekając przed Putinem z różnych części świata.
Okazało się, że niewiele osób kojarzyło tego artystę rosyjskiego. Natomiast więcej osób, które wychodziły z psem na spacer, kojarzyło człowieka z widzenia, dlatego że on również wychodził z pieskiem. Tego feralnego dnia również spacerował ze swoim psem i no niestety podczas tego spaceru oddano do niego strzały. Więc tutaj bardziej ludzie, ci, którzy rano wychodzili z tym ze swoimi pociechami na spacerek, to mówili, że spotykali z widzenia człowieka, znali, no ale nie wiedzieli, że to jest artysta rosyjski, więc w żaden sposób nie kojarzyli go z satyrą, którą uprawia.
To jeszcze wróćmy do samych motywów. No, premier mówi wprost, że to zbrodnia inspirowana przez służby rosyjskie. Czy na to także wskazują wszelkie ślady, czy też te dowody, które zbierają śledczy i policja, i ABW, i prokuratura?
No właśnie tutaj chodzi o to, że wszyscy wiążą obecność tego Siemiona Skrypieckiego na evencie, na proteście w zasadzie w Berlinie na kilka dni przed zabójstwem pod ambasadą Rosji protestował. No i trochę niecenzuralne rzeczy wykonywał z flagą rosyjską. Być może to przelało tą czarę goryczy, że akt służby i władze Rosji być może dlatego zareagowały i skończyło się tak, jak to się skończyło. Więc być może jest ten motyw polityczny. Nikt nie wie, ale no, wszystko wskazuje na to, że z uwagi na śmiałą krytykę Kremla to zlecenie mogło przyjść właśnie stamtąd.
Tak się mówi, chociaż nie jest wszystko do końca jasne, ale obraz wydaje się być oczywisty. Wiemy, jak działają służby rosyjskie w krajach NATO. Biała Podlaska, mieszkańcy, na ile po tym zdarzeniu, po tej tragedii, po tym zabójstwie czują się bezpiecznie, to nadwątliło jakiś taki spokój tego jednak cichego i miłego miasteczka.
Dokładnie, no miasto jest z reguły ciche, nic tutaj wielkiego się nie dzieje, aczkolwiek przypomnę, że na kilka dni jeszcze przed zbrodnią Rosjanina doszło też do zabójstwa 16-latki, gdzie mordu dokonał jej chłopak. No i to też również wstrząsnęło mieszkańcami Białej. Natomiast tutaj tak, spokojne z reguły osiedle, nic się nie dzieje. Każdy zmierza do pracy albo do sklepu i nagle dochodzi do strzałów, ktoś ginie, mieszkańcy są wstrząśnięci, ale tak jak mówię, ta normalność już jakby powróciła, co niektórzy spacerują, nie zwracając już uwagi nawet na te wieńce kwiatów, które tam są położone w miejscu, gdzie dokonano zbrodni.
O czym mówił nasz gość Arkadiusz Michlewicz, dziennikarz Radio SK Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do zobaczenia. Do usłyszenia. A my teraz pędzimy na serwis informacyjny, bo już jest godzina 8:02.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wiadomości w net.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej weszła do szpitala na badanie poza kolejką, skracając w ten sposób okres oczekiwania z 2 lat do 3 tygodni, donosi portal Zero.pl. Chodzi o posłankę Małgorzatę Pępek, której pomogła osoba pracująca w żywieckim szpitalu, również posłanka KO. Jak czytamy, 22 lutego ubiegłego roku Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu i wyprzedziła wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią. Dodatkowo nie było powodu, aby wykonywać je u niej szybciej niż u innych pacjentów. Pracownicy lecznicy ustalili, że posłanka wepchnęła się w kolejkę, w związku z tym w ogóle nie wysłano rozliczenia tego konkretnego badania do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak szpital nie chciał od posłanki KO zwrotu pieniędzy. Po prostu poinformowano ją, by w przyszłości nie wpychała się. Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje wizytę w Turcji. Dziś w Ankarze spotka się z prezydentem Recep Tayyipem Erdoganem. Głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo, zbliżający się szczyt NATO oraz współpraca obydwu krajów. Dzień prezydenta rozpocznie się od złożenia wieńca w mauzoleum Mustafy Kemala Ataturka. Następnie odwiedzi on firmę Aselsan, największego tureckiego producenta elektroniki obronnej, który realizuje wart około 2 miliardów złotych kontrakt dla polskiej armii. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza rozmowy przywódców będą dotyczyć również sytuacji na Morzu Czarnym, Bliskim Wschodzie oraz wojny na Ukrainie. Polska liczy także na tureckie wsparcie dla swoich ambicji związanych z uczestnictwem w formacie G20. Jutro Nawrocki odwiedzi polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Incirlik. Polski kontyngent działa tam od roku 2021 w ramach wsparcia NATO i prowadzi misje patrolowo-rozpoznawcze nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym. Stany Zjednoczone zawiesiły na 60 dni część sankcji wobec Iranu, rozpoczynając realizację ustaleń wypracowanych podczas pierwszej rundy rozmów pokojowych. Jednocześnie z Libanu napływają informacje o utrzymującym się zawieszeniu działań zbrojnych, pisze Reuters. Wczoraj ruch tankowców przez cieśninę Ormuz zaczął wracać do normy, a ceny ropy kontynuowały spadki. Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że rozmowy z irańskimi przedstawicielami w Szwajcarii stworzyły solidne podstawy do wypracowania ostatecznego porozumienia pokojowego. Jednocześnie Iran zaprzeczył doniesieniom, jakoby rozpoczęto negocjacje dotyczące jego programu nuklearnego. Z kolei Donald Trump oświadczył, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów, czemu Iran również zaprzeczył. W stolicy Albanii, Tiranie, od 3 tygodni trwają protesty przeciwko planowanej budowie luksusowego kompleksu turystycznego na chronionym wybrzeżu Adriatyku. Demonstranci sprzeciwiają się inwestycji wspieranej przez Jareda Kushnera, czyli zięcia Donalda Trumpa. Projekt zakłada budowę ekskluzywnego kurortu na wyspie Sazan oraz wzdłuż albańskiego wybrzeża. Według ujawnionych dokumentów, do których dotarła stacja CBS, inwestycja może obejmować około 800 pokoi hotelowych i apartamentów, luksusowe wille, pole golfowe, kasyno, park wodny oraz zabudowę mieszkaniową. Wśród inwestorów znajduje się również katarska grupa Assets Group, kierowana przez braci Al-Khayatów, czyli miliarderów syryjskiego pochodzenia. Według amerykańskich mediów bracia uczestniczyli w inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, a także zabiegali o zniesienie amerykańskich sankcji wobec Syrii oraz promowali pomysł budowy pola golfowego sygnowanego marką Trumpa na terytorium tego kraju.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Show. Argentyńczyk Lionel Messi strzela 2 gole, a Argentyna wygrywa z Austrią w meczu grupy J w Dallas. Ale najpierw Messi nie strzelił rzutu karnego na początku meczu. Później piękna bramka z dystansu. No i już w doliczonym czasie gry kapitalny kontratak Argentyny. Tam bramka tak naprawdę na 3 raty została strzelana, bo najpierw obronił bramkarz Gregoric. Później jeszcze wydawało się, że Messi jest tak wyrzucony już pod tak ostrym kątem, że nie ma prawa strzelić, tym bardziej, że 4 piłkarzy Austrii strzelało w bramce, ale tak machali nogami, jakby po prostu wchodzili do tramwaju lub nawet nie, z całym szacunkiem dla tych wszystkich, którzy wchodzą. No po prostu piłka po uderzeniu Messiego już takim z ostatniej chwili wpadła do bramki. No i co to oznacza? Messi bije kolejne rekordy. Ma 18 goli, a więc prowadzi wśród najlepszych strzelców mundiali. Po 16 mają Klose i Mbappé. Jutro będzie obchodził 39 lat, a więc też już tutaj żaden piłkarzy ze starszego pokolenia nie ma takich po prostu statystyk. 18 wygranych meczów na Mistrzostwach Świata. 28 mecz rozegrał na Mundialu, co daje liczbę najwięcej właśnie rozegranych spotkań wśród graczy. Posłuchajmy, co powiedział Lionel Messi dla reporterki Mistrzostw Świata. Tak, i Messi powiedział, że bardzo cieszy się z kolejnych punktów, bo to już jest ich 6. Liczy się oczywiście gra reprezentacji, a nie jego samego. Dużo zawdzięcza, a w zasadzie wszystko zawdzięcza kolegom z drużyny i to cieszy gra po prostu tego, to w jakiej są obecnie dyspozycji. Ale dostał też pytanie, że ma 18 goli strzelonych na mistrzostwach, czy ma swojego ulubionego. On powiedział, nie, nie nie mam swego ulubionego, nawet nie wszystkie pamiętam. Po prostu gram i strzelam dalej te gole i to jest najważniejsze. Messi jak zawsze skromny, Messi taki grzeczny jak to on, ale też uśmiechnięty. Wszyscy na to zwracają uwagę, że on często poważny, gdzieś tam wpatrzony w ziemię, a tutaj widać, że wszystko sprawia mu radość. No i też daje wielką radość kibicom. Na jego meczu była kibicka pani, kobieta, która ma 100 lat, 100 lat, tak, taki transparent pokazała, że ja mam 100 lat i kibicuję Messiemu, więc cały świat naprawdę podziwia tego wybitnego piłkarza, no absolutnie z innej planety, geniusza, geniusza nad geniusze, bo tak trzeba o nim powiedzieć, ale oczywiście dobra drużyna Argentyny wspiera go. No, obrońca mistrzowskiego tytułu naprawdę pokazuje wielką klasę, drugi wygrany mecz, ale także inni grają naprawdę dobrze, no bo Francja pokonała Irak 3-0. Tutaj dwa gole strzela Kylian Mbappé, a mógł strzelić jeszcze dwie kolejne bramki, gdyby w końcówce meczu tam coś mu nie wyszło. Mecz przerwany na 2 godziny. Potworna burza przeszła nad Filadelfią. Kibice musieli opuścić, no według przepisów bezpieczeństwa, opuścić trybuny. Piłkarze siedzieli w szatniach, a więc to się wszystko bardzo opóźniło. Mecz, który trwał 4 godziny, też jakiś rekord mistrzostw świata. No ale Francja spokojnie, dwa gole Mbappé, jedną bramkę strzela Dembele. No i Francuzi z Norwegami zagrają o pierwsze miejsce w grupie I. Natomiast właśnie Norwegia pokonała Senegal 3-2. Kolejny z bohaterów, absolutnie też będący w znakomitej formie, Erling Haaland, dwa gole. Jedną dołożył Markus Pedersen. Haaland ma 52 mecze rozegrane w reprezentacji i 59 meczów goli strzelonych. Nieprawdopodobna historia. Więcej goli niż meczów. No to też jest rzeczywiście niesamowite. W końcówce Senegal nastraszył trochę Norwegów. Tam świetnie grał Saïd Mané, zaliczył asystę. Dwie bramki strzela Ismail Sarr, ale już nie starczyło czasu na to, by strzelić na 3-3. I jeszcze jeden nocny mecz, a w zasadzie taki, który skończył się tuż nad ranem, tuż przed naszym serwisem o 7:00, to Jordania i przegrywa ona z Algierią 1-2. Gourini strzela gola w 82 minucie. Tak wygląda historia, jeśli chodzi o tę noc na Mistrzostwach Świata, także między innymi o innych dyscyplinach, ale to już w sporcie po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
I co, na długo tu żeście zawinęli?
Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
Stragan Nautilusa przy krakowskim przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
To była autopromocja.
zostaliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie
redaktorze. Jest takie stowarzyszenie? Istnieje?
Istnieje takie stowarzyszenie, ale to ma znaczenie wtórne, bo przede wszystkim jesteśmy wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. A te stowarzyszenia są, nazwijmy to, pewną działalnością wewnątrz formacji i mają służyć jednemu celowi, czyli temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 2027 roku w wyborach.
Na razie w PiS-ie panuje pokój, to nie będziemy o tym rozmawiać. Gorzej jest na linii rządowej. Dzisiaj rano Patryk Słowik, Kanał Zero, publikuje tekst o perypetiach pani poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek z Żywca, która to miała zrobić sobie badania poza kolejnością. Na badania, kiedy jest się zwykłym człowiekiem, czeka się około 2 lat. Pani poseł takie badania ogarnęła sobie w 3 tygodnie. No i kiedy wszedł kłopot, że był kłopot z rozliczeniem tego typu świadczenia w takim terminie i szpital zaczął dochodzić, jak to było, to pani poseł Pępek zaczęła pisać szereg interpelacji krytykujących i atakujących władze szpitala. Kolejna odsłona, tym razem nie południe Warszawy, ale Żywiec. Odsłona kolejna afery. Co wy zrobicie z tym dalej?
Ja w jakiś sposób panią poseł Pępek nawet podziwiam, bo jest osobą wyjątkowo słowną. Występowała wielokrotnie, jeszcze dzisiaj rano oglądałem publicznie na różnych wiecach, konwencjach i obiecywała, że na badania do lekarzy, do specjalistów każdy Polak będzie mógł się dostać w 21 dni. No może nie każdy, ale pani poseł już się udało w 21 dni dokładnie. Więc pani poseł nie jest pępkiem świata. Zadbała o to, żeby swoje obietnice zrealizować. A mówiąc zupełnie serio, no to jest coś, z czym niestety mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia pewnie przez kolejne tygodnie, bo z jednej strony są te szumne zapowiedzi Donalda Tuska o tym, że nikt nie uniknie odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło i za to, co się dzieje w szpitalach i jak politycy wykorzystują te możliwości, które mają, a z drugiej strony widzimy, że gdy przychodzi do wyciągania tej odpowiedzialności politycznej, to Donald Tusk jednak już poza słowami taki twardy nie jest, bo tej odpowiedzialności na przykład wobec Marcina Kierwińskiego nie będzie.
Ale to może nie jest przypadłość Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, tylko w ogóle polityków. No wam też można powyciągać różne rzeczy.
Panie redaktorze, ja nie mówię, że nie, bo jeśli się spojrzy na lata funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, 40-tysięcznej partii, podkreślmy, to jestem głęboko przekonany, że i u nas się znajdzie i różnego rodzaju osoby, które się skalały jakimiś przestępstwami, różnymi niecnymi uczynkami i tak dalej. Różnica jest taka, że my się zawsze z takich rzeczy rozliczaliśmy i zawsze była wyciągana odpowiedzialność polityczna. Tu mamy do czynienia ze zdegenerowanym, skorumpowanym młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, który nie działał na własną rękę, tylko działał za przyzwoleniem najwyższych władz tej partii. Został zrzucony z sań po tym, jak ta sprawa wyszła, bo nagle tego działacza nikt już nie zna, mimo że chwilę wcześniej rozdawali jego ulotki w Warszawie i się z nim fotografowali powszechnie, bo dotyczyło to polityków bardzo wysokiej w Platformie Obywatelskiej, właśnie Marcina Kierwińskiego, Rafała Trzaskowskiego, wielu ministrów konstytucyjnych dzisiejszych i odpowiedzialności politycznej, zgodę na to, żeby coś takiego się działo, nie ma żadnej.
Dobrze, to się nie powtarzało, żeby pani poseł się nie wpychała do kolejki, żeby realnie, a może nie tylko realnie, politycy Platformy i ich rodziny nie mieli szybkiej ścieżki w Sorze w warszawskim szpitalu południowym, albo żeby tylko nie szukać, a nie szukać się w różnych miejscach, panie pośle.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna do uregulowania, bo funkcjonowania życia zawsze jest z kimś się dogada, coś spróbuje załatwić i nie wszystko da się na sztywno. Natomiast problem ze służbą zdrowia to jest problem jej niedofinansowania, czyli tego, że przeciętny obywatel czeka miesiąc z bolotami na sprawę, od której leży jego wielu życie, nie jest przyjęty w momencie, kiedy politycy, którzy z jednej strony topią system ochrony zdrowia, mamy tam 20 parę miliardów w tej chwili zadłużenia, mamy przywrócone na badania diagnostyczne, mamy przekładane badania, których może zajść życie o rok, no bo nie da się już ich zrealizować w tym roku. Mamy sytuację w szpitalu wojewódzkim w marcu kontrakt i taki rządowy zakres, bo jak złamiesz rękę i nogę, to sobie rać Polaku samemu. W tym samym czasie ci sami politycy stwierdzają, że sobie w szpitalu wybuduje salonik VIP-owski, w którym nie będą w tych kolejnych.
Ale to może, skoro to wybierzmy kogoś innego, czy wyjdzie się wiarygodni w tym? Czy pismo, żeby się powiedzieć, za nas było inaczej, a jak wrócimy, to będzie jeszcze inaczej niż teraz?
My się różnimy kilkoma rzeczami. Po pierwsze, w służbie zdrowia, która jest niedofinansowana, z którą są ogromne problemy, ale jednak były pewne sukcesy, którymi można się pochwalić. Pierwsze gigantyczne inwestycje, które widać w całej Polsce w system ochrony zdrowia, ale z drugiej strony mieliśmy właśnie chociażby takie ruchy, jak zdjęcie badań diagnostyczne, co zwiększyło ilość tych badań, poprawiło profilaktykę w Polsce i sprawiło, że więcej Polaków mogło się dowiedzieć o tym, że zanim jest po prostu poważne. I to są takie rzeczy, którymi możemy się pochwalić realnie. To, co miało faktycznie poprawić sytuację zdrowia i rozpoczęło się zarządzanie sprawiedliwości, zostało wyhamowane w całości, to było zwiększenie ilości kierunków medycznych i miejsc na specjalizację. I to jest najważniejszy element, bo on wpływa długoterminowo, co prawda, no bo mówimy tutaj o przestrzeni no, co najmniej 9-letniej od rozpoczęcia projektu, ale długoterminowo na ograniczenie tych pensji i pewną konkurencję.
W waszym programie wygląda jak Złoty Graal był w piątek na pana miejscu Przemysław. Każdą wątpliwość system zmienić, to pan odpowiadał, więc miejsc na studiach miało rozwiązać. Tak jest czy nie jest? Bo tutaj część polityków PiSu mówi, no jednak nie trzeba ścić płace komunikowe, trzeba ten system pozmieniać. Chyba tak jak chce też partia Razem, uciąć możliwość pracowania na kontrakty, tylko etat w Państwowej Służbie Zdrowia.
Na pewno nie ma Złotego Graala, którym rozwiązaniem prostym problemy służby zdrowia zakończy. Natomiast to, co jest ważne i to, co ja widzę na przykład działając na Lubelszczyźnie, to, że szpitale powiatowe dzisiaj realnie podkupują sobie lekarzy. Bo od tego, czy lekarza uda im podkupić za 100 czy za 140 tysięcy złotych miesięcznie, zależy to, czy będą w stanie utrzymać oddział. A szpitale, które taki szpital prowadzi, chce te oddziały utrzymać.
No to może czas na głęboką reformę, żeby to nie powiat, zapewne ma swój szpital i robi tam czasami dziwne, że Czujec, tam jest starosta z PSL-u i ten słynny lekarz, który zabił nie 1,5 miliona, jak znany były już radny Platformy, pan Dawid Kaczyk w Warszawie, tylko 3 miliony.
Panie redaktorze, tylko właśnie w tym jest cała rzecz, że jeśli na tym rynku, powiedzmy wśród, nie wiem, 4 powiatów, które dzisiaj podkupują sobie lekarze, a ja mówię akurat o sytuacji oddziału położniczego, czyli no coś, co wydaje mi się akurat w każdym powiecie porodówka powinna być. To jest coś, co niestety się zmienia na obecnie przez ale mamy do czynienia z taką, że jest jeden czy dwóch ginekologów, którzy się rotują tymi szpitalami i dostają co chwilę wyższe pensje, bo każdy szpital chce tą porodówkę utrzymać. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że dyrektorzy i władze powiatów są odpowiedzialni i o to walczą, tylko że w pewnym momencie kończy się wydolność finansowa i starostwa i szpitala. No, jeśli byśmy mieli tych lekarzy wtedy nie dwóch, a 5 czy 8, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację i zupełnie inną sytuację również, jeśli chodzi o sytuację tych. Więc to nie jest tak, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to w dużej mierze było uregulowane. Oczywiście potem jest oddzielenie prywatnej od publicznej służby zdrowia i bardzo wiele rzeczy, o których ja nawet nie chciałbym się wypowiadać, bo się po prostu nie znam, nie jestem specjalistą ochrony zdrowia, ale pewne rzeczy po prostu widać, które można zrobić jak na dłoni. My też je proponowaliśmy podczas konferencji alternatywy, które się odbywały właśnie w tym obszarze i o zdrowiu również pan profesor Przemysław Czarnek w najbliższym w miesiącach z pewnością będzie wiele mówił, bo będzie to ważny element naszego programu.
Zarząd Warszawy Lewicy podjął decyzję w sprawie prezydenta Trzaskowskiego. Informowała na Platformie X Anna Maria Żukowska, przewodnicząca też klubu parlamentarnego Lewica. Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu 100 głosów, przeciwko udzieleniu 21, jeden głos wstrzymujący się. Ta sprawa zaczyna jakoś dzielić koalicję rządzącą. Koalicjanci krew Platformy?
Na pewno zbliża się okres wyborczy, więc takie ruchy mogą być wykonywane, ale trzeba pamiętać o faktach. Na koniec dnia do mnie jednak jako najbardziej wiarygodne, o dziwo, przemawiają słowa Czorzastego, który kiedyś powiedział, że bardzo różnić, ale granicą tych różnic jest to, żeby się koalicja zjadła. Czyli żadnych negocjacji nie ma. Co Donald Tusk powie, to robimy, dlatego że chcemy mieć stołki. No, jest logika, którą przyjęła Lewica pod rządami Włodzimierza Czarzastego. Ja nie spodziewam się, żeby tutaj nastąpiła jakakolwiek zmiana. To są ludzie, którzy po prostu nie mają żadnego kręgosłupa.
Czyli ta sprawa, na przykład mamy deklarację z pani Pełczyńska Nałęcz, że ich klub, Klub Polski 2050, nie zagłosuje za zniesieniem kadencyjności w samorządach. A to ważna sprawa dla Platformy i PSL-u.
No to jest ważna, oczywiście, to jest ważna
sprawa. W istotnej
sprawie
Tusk traci większość w Sejmie.
I bardzo dobrze, chociaż pamiętajmy, że jeszcze jest bezpiecznik, którym jest pan prezydent i ja liczę, że tutaj pan prezydent też podjąłby taką decyzję.
Że nawet jeśli by wyszła z Sejmu, to i tak by była zawetowana.
I choć sprawa oczywiście jest dość kontrowersyjna, no to patrząc...
A jak rozumiem, wy utrzymujecie waszą decyzję, że dwukadencja powinna zostać utrzymana.
Ja jestem co do tego bardzo głęboko przekonany, widząc na to, jak wiele miast, szczególnie tych miast wojewódzkich, wykształciło takie układy korupcyjne, polityczno-biznesowe przez ostatnich 20 czy 30 lat, no to bardzo wyraźnie widać, że jest potrzeba zmiany wykonawczej w tych miastach i ogółem uważam, że jednak pewna rotacja na funkcjach wykonawczych w polityce jest niezbędna.
No dobrze, to skoro mamy taką deklarację w ważnym także dla was, ale też dla Tuska bardzo ważnej sprawie, jego koalicjanta bez nie ma większości, no to nie powoduje to pewnego kryzysu w tej koalicji, że to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, będzie także zmieniać tą dużą politykę. Ta afera jest tak masywna, jak kiedyś afera Rywina, która no, odebrała SLD i Millerowi, wówczas premierowi, wszechwładność w polskim parlamencie.
Ja widzę od dłuższego czasu takie oczekiwanie jakiegoś momentu przełomowego. No, pamiętajmy o jednej rzeczy. Tą koalicję rządzącą nie łączą żadne sprawy merytoryczne, nie łączy ani oburzenie w takich sytuacjach, jak się obecnie dzieją, bo gdyby takie oburzenie mogło łączyć, to byłoby takie samo oburzenie przeciwko pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, której głównym elementem programowym było czyszczenie spółek i innych instytucji z tłustych kotów, a gdy tylko zasiadła w rządzie, to pierwsze, co zrobiła, to było obsadzenie ludźmi Polski 2050, wszystkich możliwych instytucji, jak spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, można by wymieniać i wymieniać. Więc to, że tych ludzi podzieli coś, co jest merytorycznie ważne dla Polski, to jest coś, w co ja głęboko nie wierzę, niestety. Natomiast czy ta afera topi Platformę Obywatelską i jest jakimś przyczynkiem do tego, żeby wkrótce zmieniła się władza? Niewątpliwie tak, bo ona pokazuje jedną rzecz. Mamy do czynienia z bandą hipokrytów u władzy, niezwykłych hipokrytów, którzy kłamali i jeszcze raz kłamali w 2023 roku. Bartosz Arłukowicz, występujący dzisiaj jako główny obrońca sprawy pana Kacprzyka, w 2023 roku wychodził na scenę i krzyczał o tym, że Platforma Obywatelska w 100 dni zlikwiduje limity w NFZ-cie, po czym Platforma Obywatelska nie w 100 dni, tylko w 600, ale przywróciła limity tam, gdzie zlikwidował je PiS. Więc no to są po prostu bezczelni kłamcy. I to, że to są kłamcy, to jest coś, co część społeczeństwa, która pamięta pierwsze rządy Donalda Tuska, doskonale wie. Ale część społeczeństwa, której większość pamięci politycznej to są czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo nie wiedzieć. I ci ludzie zostali w 2023 roku oszukani. Zostali oszukani przez Tuska, który jest starym oszustem. Zostali oszukani również przez Hołownię, który był trochę młodszym oszustem. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, może w swojej naiwności po prostu tak się to potoczyło, natomiast brutalna prawda jest taka, że ci ludzie mają prawo czuć się oszukani. Wszystko, co zostało im obiecane, nie zostało zrealizowane albo zostało zrobione na odwrót i ci ludzie, jestem głęboko przekonany, że w 2027 roku pójdą do wyborów z zupełnie innym doświadczeniem politycznym.
To już gorączka, to gorączka czy już gangrena? Pyta Dominika Długosz, czyli znana liberalna publicystka, no w jakimś sensie wspierająca ideowo obecny obóz władzy. Chociaż pisząca teksty różne, pod tytuł jest taki, czy lead tego artykułu. Nawet przegrane rok temu wybory prezydenckie nie wpędziły Koalicji Obywatelskiej w takie kłopoty, gdy Adrian Zandberg mówił o zgniłej lokalnej strukturze. Niektórzy politycy partii władzy bezradnie wzruszają ramionami i odpowiadają: trudno się nie zgodzić.
Bo niestety również widzą, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. No Platforma Obywatelska jako partia władzy jest partią, która tłumaczy wszystkim swoim działaczom jedną bardzo prostą rzecz. Jesteś naszym wrogiem politycznym, będziesz ścigany przez cały aparat państwa. Każdy instrument, który jest możliwy, zostanie wykorzystany przeciwko tobie. Czy to jest prokuratura, czy służby, czy usłużne liberalno-lewicowe media, czy inne instytucje, które da się wykorzystać do tego, żeby cię zniszczyć. Ale jeśli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to wolno ci wszystko. To będziesz poza kolejką wchodził do szpitala, to będziesz mógł załatwiać różne rzeczy. Mało tego, nawet w sytuacjach tak obrzydliwych jak sprawa pedofilii w Kłodzku, tworzy się pewne układy, które mają te sprawy wyciszać i pozbawiać opinię publiczną możliwości dowiedzenia się o nich. Tak jak widzieliśmy w momencie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wyjść na konferencję prasową w Sejmie i zacząć o tym mówić, została im odebrana taka możliwość przez Straż Marszałkowską wysłaną przez panią wicemarszałek Wielichowską, związaną z tymi ludźmi, którzy się tej pedofilii w Kłodzku dopuszczali. Więc to pokazuje skalę zepsucia, skorumpowania Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że to jest taka partia, która naprawdę u korzeni jest dzisiaj skorumpowana. I to niestety jest widoczne dla wszystkich, również dla tych, którzy w tej partii są.
To już na koniec tej wyliczanki zapytam o los Rafała Trzaskowskiego, Maśla Kierwińskiego. Nad Rafałem Trzaskowskim zaczyna bardzo powoli, ale jednak pojawiła się inicjatywa referendalna, więc wisieć widmo odwołania. Droga bardzo długa i bardzo daleka, no ale akcja już jest.
Ja bardzo bym chciał, żeby się tak wydarzyło, szczególnie, że widzimy ile...
A wy się włączycie w takie zbieranie podpisów, czy będziecie?
Myślę, że to jest kwestia decyzji kierownictwa partii, bo mamy świadomość tego, że podjęcie inicjatywy referendalnej w Warszawie, mimo tego, że to by było bardzo dobre dla Warszawy, żeby zmienił się prezydent, jest stosunkowo mało prawdopodobne, żeby mogło odnieść sukces. Z różnych względów, również z tego, jak ukształtowana jest Warszawa społecznie pod kątem układu mieszkańców i tak dalej.
Czyli natomiast, co, odpuszczacie Warszawę?
Natomiast myślę, że tutaj kierownictwo partii, również patrząc na badania i na możliwości, czy realnie jesteśmy w stanie podjąć taką inicjatywę, będzie podejmować takie decyzje i pewnie trzeba się tutaj jeszcze chwilę wstrzymać. Natomiast na pewno nie odpuszczamy Warszawy, bo to, że w Warszawie żyje się coraz gorzej, jest bardzo widoczne. To, że Rafał Trzaskowski de facto zakończył swoją karierę polityczną tą drugą porażką w wyborach prezydenckich, też jest raczej dla każdego widoczne. No, to
ale to dla każdego widoczne jest, że parę lat temu PiS miał z Warszawy 7 mandatów w szczycie, potem miał 6, teraz ma 4, a być może takie są projekcje w wyborach za rok z okładem, będzie miał 3 mandaty na 20 z Warszawy.
Myślę, że usłyszymy jeszcze trochę historii o Szpitalu Południowym, trochę historii o szpitalu w Brudnie i również w Warszawie nastroje się mogą istotnie zmienić.
I wyprzedzi was Konfederacja wtedy w Warszawie.
Panie redaktorze, ja jestem zawsze troszkę mniej optymistyczny niż większość komentatorów, jeśli chodzi o wyniki Konfederacji. Słyszeliśmy już wielokrotnie o tym, jak Sławomir Mentzyn ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. O tym, że w ogóle jest mijanka z Karolem Nawrockim, ta sprawa jest już załatwiona. Te mijanki z Prawem i Sprawiedliwością też już wielokrotnie widzieliśmy, słyszeliśmy w różnych sondażach zapowiadane również przez takich wybitnych badaczy związanych z reguły z drugą stroną. Jakoś to się nigdy nie dzieje. I nie dzieje się to z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu dla wyborcy konserwatywnego jest najpoważniejszą opcją na stole. I Konfederacja, mimo tego, że jest partią dość ciekawą, no to jednak ma program wyjątkowo niespójny. Ma niespójne również działania liderów.
Krzysztof Bosak wczoraj mówił, że nie ma żadnej mowy o koalicji z koalicją obywatelską, natomiast jest możliwość porozumienia z PiS-em i te relacje są dobre.
Ja jestem sobie w stanie wyobrazić pewne formaty, w których można by współpracować, natomiast te formaty z Konfederacją musiałyby być formatami programowymi. No pamiętajmy, Sławomir Mentzen idzie z programem, który można nazywać anarcholiberalnym, takim programem darwinizmu społecznego. No to jest coś, z czym Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. I jeśli w przyszłości będzie mowa o jakiejś koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją,
czy jakąkolwiek... A to jest jedyna wizja powrotu waszego ugrupowania do władzy.
Panie redaktorze, tylko władza nie jest tylko dla władzy, tylko po to, żeby realizować jakiś program. My nie jesteśmy Włodzimierzem Czarzastym i nie powiemy, że najważniejsza jest koalicja i to, żeby siedzieć na stołkach, tylko my chcemy pójść z programem, który pierwszy przedstawimy Polakom, a potem, tak jak w 2015 roku, będziemy w stanie skutecznie zrealizować. I koalicja, która potencjalnie może powstać po wyborach, to jest koalicja, która musi gwarantować realizację tego programu. A wszystko inne jest w tym wypadku drugorzędne.
O czym mówił w naszym studio Michał Moskal, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz Stowarzyszenia Po Pierwsze Polsko.
Po pierwsze... poseł Prawa i Sprawiedliwości.
To jakby pan się wstydził tego stowarzyszenia Dystans?
Niczego się, panie redaktorze, nie wstydzimy, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, a te stowarzyszenia, tak jak różne inne zespoły, jakieś grupy i tak dalej, działają w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów w 2027, a nie żadne stowarzyszenia, grupy, zespoły, czy inne jakieś tam podmioty, które działają w tych ramach.
Kto będzie waszym kandydatem na ministra zdrowia? Pokażecie w kampanii wyborczej?
Myślę, że skład rządu zostanie pokazany w kampanii wyborczej. Zresztą wydaje mi się, że zawsze tak Prawo i Sprawiedliwość robiło, przynajmniej co do tych najważniejszych funkcji.
Ale pamiętamy w roku 15, że ministrem obrony miał być Jarosław Gowin, a nie Antoni Macierewicz, skończyło się odwrotnie, więc różnie to bywało z tymi zapewnieniami.
Ale zdecydowanie za wcześnie, szczególnie, że no myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego zapowiadać, to jeszcze wiele mogłoby się zmienić.
No dobrze, a kto byłby najlepszy pana zdaniem?
Jestem głęboko przekonany, że najlepszym
komu pan
premierem.
Kibicuje?
Myślę, że najlepszym.
Nie, ale
premierem.
Ministrem zdrowia. Czy macie takiego człowieka, który pan odpowiada?
Panie redaktorze, to ja powiem inaczej. Na pewno ja się na tą funkcję nie piszę.
Pan poseł może być ministrem aktywów państwowych.
Nie, myślę, że generalnie miałem okazję troszkę przy rządzie pracować i nie śpieszy mi się. Jeśli będzie taka potrzeba, to i zostanę gdzieś skierowany przez naszą partię do tego, żeby wykonywać obowiązki, to na tym odcinku będę pracować, natomiast do funkcji rządowych wcale mi nie jest tak śmieszno.
Michał Moskwiel, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
do zobaczenia. A ja mam nadzieję, że mamy już połączenie z kolejnym gościem. Czekamy za chwilę. Bartosz Lewandowski będzie naszym gościem. Ja pana posła. Do zobaczenia. No chyba, że pan chce zostać. Nasze studio jest otwarte. Można posiedzieć, posłuchać albo się włączyć w dyskusję, bo...
W takim towarzystwie to można kawę wypić.
Albo szklankę wody. Nie wiem, co pije Bartosz Lewandowski, czy kawę, herbatę, czy wodę z rana, ale na pewno zajmuje się prawem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Zacznijmy od aspektów prawnych. Afery ze szpitalem. Pan radny Kacprzyk, były radny, przepraszam, zwrócił 500 000 złotych szpitalowi, a szpital wczoraj się okazało odesłał temuż lekarzowi te 500 000 złotych, twierdząc, że nie ma podstaw, żeby je przyjąć. Co grozi Dawidowi Kacprzykowi i jak wygląda cała ta sprawa od strony przepisów kodeksu karnego?
Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w sytuacji, w której dana osoba, która pobierała wynagrodzenie na podstawie faktur, de facto przyznaje się, że te faktury były zawyżone na kwotę, no, co najmniej dzisiaj słyszymy 500 000 złotych, czyli 500 000 złotych, to oznacza, że w tym zakresie wprowadziła ona w błąd jednostkę medyczną, która za te usługi zapłaciła. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z znamionami oszustwa i to jeszcze mienia znacznej wartości, więc ta kwalifikacja prawna jest relatywnie surowa od roku do lat 10, a w przypadku, gdyby uznać, że to był tak zwany czyn ciągły, czyli wiele zachowań w krótkim odstępie czasu, to nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast to, co robi pan doktor obecnie, czyli taki dobrowolny zwrot tych środków, czyli skorygowanie faktur i zwrot pieniędzy, to jest oczywiście minimalizowanie strat, no bo faktycznie ustawodawca przewiduje, że w sytuacji dobrowolnego naprawienia szkody, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy pieniądze były niezasadnie pobrane, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę, nawet odstąpić od jej wymierzania, czyli tutaj już jest takie ewidentne działanie zmierzające do tego, żeby uniknąć jakichś bardzo surowych konsekwencji związanych z tym, co się wydarzyło. Oczywiście ja tutaj nie przesądzam rozstrzygnięcia, to jest kwestia tak naprawdę, organy ścigania są od tego i sąd, natomiast ja widzę ewidentnie chęć zminimalizowania strat. No jest kwestia jeszcze wystawienia nierzetelnych faktur, to też pewnie będzie podlegało ocenie przez organy ścigania. Natomiast co do tego zwrotu, to jest dla opinii publicznej, ja to też rozumiem, to jest dosyć kuriozalna sytuacja. To znaczy człowiek zwraca środki, które koryguje faktury, zwraca środki, a następnie otrzymuje je z powrotem, pomimo tego, że wiadomo jest, że to były środki, które były de facto, mówiąc potocznym językiem, wyłudzone. I to jest, to rzeczywiście wynika z pewnego znowu dmuchania na zimne przez sam szpital, który broni się przed tym, żeby cokolwiek można by było zarzucić pod względem księgowym czy podatkowym, i uznaje, że po prostu nie było podstawy do tego, że te pieniądze przyjąć. Podejrzewam, no, pan doktor korzysta z usług prawników, że skończy się pewnie na złożeniu tych środków do depozytu sądowego. Więc tak jak zgniłe jajo, mówiąc brzydko, te pieniądze będą przekazywane, no ale tutaj pan doktor faktycznie się ratuje przed dość poważnymi konsekwencjami.
Ale też się nie przyznaje, no bo jednak oddając ponad 500 000 złotych, no sam podwyższa sobie ewentualny wymiar kary, bo zdaje się, że to jest pewien próg, te 500 000 albo inna kwota, no ale jest próg między niedużym a dużym przywłaszczeniem mienia i inna jest kwalifikacja karna.
Właśnie, znaczy powyżej 200 000 mamy do czynienia z mieniem znacznej wartości, więc niezależnie od tego, ile to by było, no widocznie takich ewidentnych godzin, które nie powinny być zaliczone na poczet tych faktur, to było no co najmniej na 500 000 złotych. Być może po prostu pan doktor, jego brońcy, jego doradcy stwierdzili, że w tym zakresie sprawa jest absolutnie przegrana i nie ma tutaj co bronić nic spalonej ziemi. Więc no, ja to tak podczytuję jako prawnik. Pewnie w sytuacji, w której miałbym do czynienia z klientem w takiej sytuacji, no pewnie też mu doradzałbym minimalizowanie tych strat, bo pewnie prędzej czy później zarzutami dla pana doktora się skończy. No tam jest jeszcze kwestia oczywiście niedopełnienia ewentualnie obowiązków, jeżeli ktoś kontroluje czy powinien kontrolować te środki po stronie szpitala, czyli tego, czy faktycznie możliwe było, aby lekarz pracował nieprzerwanie na przykład przez 3 doby, no to pytanie, czy to ktoś tutaj nie dochował swoich obowiązków, należytej staranności wymaganej na danym stanowisku i nie zatwierdził tych faktur i nie zatwierdził tych przelewów, które wyszły. No ale to już organy ścigania będą badały. Ja patrzę na tą sprawę jako rzeczywiście na wiszące, można powiedzieć, nad głową pana doktora problemy prawne. No, prokuratura już wszczęła postępowanie karne, wszczęła śledztwo, no i będzie ta sprawa prowadzona.
Panie doktorze, panie mecenasie, wczorajsza konferencja rzecznika prokuratury, no de facto chyba 2 postępowania, czy w 2 kierunkach idące śledztwo, bo też sytuacja na SOR-ze i mechanizm, jak działał triaż, system triażu, czyli kwalifikacji tego, kto jak powinien być na SOR-ze przyjęty, czy nagle, czy pomoc odroczona, tak jakby prokuratura uznała, że jest wystarczająco dowodów, żeby uznać, że jednak w sektorze południowym działała jakaś przyspieszona ścieżka dla osób, które nie powinny nią kroczyć. No i tym samym, że działał pewnie jakiś salonik VIP, w którym ci ludzie, którzy wchodzili w sposób nieuprawniony na SOR do nieuprawnionych badań, byli przyjmowani. Czy też szpital może czekać odpowiedzialność karna? Zarząd, radę nadzorczą tego szpitala?
No oczywiście, jakby tutaj prokurator przede wszystkim w tego typu sprawach musi sprawdzać, co leży w obowiązkach danego pracownika szpitala, czy rady, członków rady nadzorczej, czy zarządu. To jest zawsze indywidualnie określane w różnego rodzaju dokumentach, czy umowach o pracę, czy innych umowach, kontraktach menedżerskich. To wszystko jakby zależy od pewnych obowiązków, bo można stawiać zarzut oczywiście wtedy, kiedy w zakresie swoich obowiązków dany pracownik, dana osoba ma obowiązek nadzorowania czy dbałości o pewien wycinek działalności szpitala. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze, jak to śledztwo będzie przebiegało, dlatego że no, siłą rzeczy poziom mojego zaufania organów ścigania, które podlegają aktualnie politykowi Koalicji Obywatelskiej, jest minimalne i zobaczmy chociażby na sprawę Arkadiusza Myrchy, wiceministra, który złamał ewidentnie ciszę wyborczą, publikując w okresie wyborczym wpis w mediach społecznościowych. Zobaczmy na sprawę pani poseł Gajewskiej, która w oświadczeniu majątkowym nagle zapomniała jakieś darowiznie nieruchomości, która miała miejsce krótko wcześniej, więc i do dzisiaj te sprawy po prostu trwają. One się nie kończą, nikt nie usłyszał zarzutów, a wbrew pozorom tych czynności procesowych nie wydaje się jakoś szczególnie dużo do przeprowadzenia, więc ja uważam, że ta sprawa będzie maksymalnie odwlekana w czasie. Będą oczywiście jakieś czynności, jakieś działania pozorowane, pewnie prowadzone przez prokuraturę. Obym się mylił, bo być może prokuratura będzie chciała też wykazać się przed opinią publiczną tym, że tę kwestię zbadała, ale akurat sprawy polityków obecnej większości, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, jakoś dziwnym trafem, jeżeli w ogóle postępowania są wszczynane, to nie idą jakąś taką dużą dynamiką.
Panie doktorze, panie mecenasie, też ostatni wątek naszej rozmowy wprowadźmy, czyli odpowiedzialność polityczna, polityczno-prawna Rafała Trzaskowskiego, ale też całego smaczku temu elementowi nadają słowa z minionego weekendu, które wypowiedział w jednym z programów publicystycznych Bartosz Arłukowicz, mówiąc, gdyby w polityce istniała 60. I potem dopytany przez dziennikarza przyznał, że tak, że chodzi o artykuł, chyba to jest kodeks postępowania karnego, który mówi
kodeks karny,
który mówi o świadku koronnym. To tak wygląda, jakbyśmy w tej sprawie już znaleźli się, czy dzięki politykom Platformy znaleźli się w świecie zorganizowanej przestępczości.
No tak, zresztą w ogóle Bartosz Arłukowicz miota się, można powiedzieć, miota gromy, groźby w mediach społecznościowych. Naprawdę zachowuje się i to słusznie z komentatorów uznał, że to są metody de facto gangsterskie, bo to tak brzmi, jakby po prostu była próba podejmowana systemowego zastraszania wszystkich sygnalistów, którzy informują o jakichś nieprawidłowościach właśnie dokonywanych przez posłów koalicji czy polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj tych gruźb, oczywiście ja się osobiście nie dziwię panu Arłukowiczowi w sytuacji, w której jak się okazuje i członkowie Rady Nadzorczej i osoby, które w tym szpitalu pracowały, i sam pan doktor Kacprzak były co najmniej z nim związane, w sensie takim, że to były osoby, które na jego drodze zawodowej spotykał i z nimi częściowo współpracował, więc ja się nie dziwię, że tego typu jakieś tutaj miotanie gromami, tylko przypomnę, jest ustawa o ochronie sygnalistów, to był wymóg unijny, ustawa przegłosowana za tej kadencji i jestem bardzo ciekaw, ile jeszcze różnego rodzaju sytuacji wyjdzie, bo to chodzą mnie takie głosy dotyczące tego, że sygnaliści, którzy informują o nieprawidłowościach w jednostkach zarządzanych przez Koalicję Obywatelską, są zwalniani, czyli są naruszane ich uprawnienia jako sygnalistów z ustawy o ochronie
sygnalistów. Czyli mamy jakiś mechanizm, być może systemowy, taką hipotezę na środowisku postawmy. W tej chwili władza wdraża systemowy, w ramach tej hipotezy, taki scenariusz, systemowy mechanizm zastraszenia tych, którzy mówią o nieprawidłowościach, na początek w służbie zdrowia, ale być może nie tylko w tym aspekcie.
Tak, mam taką wiedzę, że takie przypadki mają miejsce, nie chciałbym tutaj szerzej informować o tym, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak funkcjonuje, jakby tak się przyjrzeć dokładnie, ustawa o ochronie sygnalistów w jednostkach podległych Koalicji Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dotychczas od 2023 roku, jeżeli jakieś nieprawidłowości dotyczyły polityka partii koalicyjnych, Koalicji Obywatelskiej, to z reguły ta osoba była poświęcana. Mieliśmy wiceministra sprawiedliwości z lewicy, mieliśmy kilka innych przypadków, gdzie tutaj nie było żadnych skrupułów w tym, żeby kogoś odwołać z funkcji. Problem pojawił się wtedy, kiedy nagle media opisują nieprawidłowości wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. To tutaj jest jednak ten najpierw próba zamilczenia tematu, a teraz są po prostu groźby, miotanie obelgami i próba zastraszania dziennikarzy, którzy ten mechanizm opisali. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym, to nie ma nic wspólnego z deklaracjami, które słyszymy co chwilę, że mamy do czynienia z koalicją demokratów. To nie jest żadna demokracja, bo to nic nie ma wspólnego z to, co mówi pan doktor, przypomnę, doktor Arłukowicz. Nie ma nic wspólnego z jakimiś standardami cywilizowanych debat publicznych. Więc osobiście naprawdę uważam, że zresztą pamiętajmy, że jest, panie redaktorze, no doskonale państwo wiecie, jest jeszcze w prawie prasowym takie przestępstwo jak tłumienie krytyki prasowej. Więc polecam, żeby tutaj pan doktor Arłukowicz, jeżeli w ogóle nas słucha, żeby się zapoznał z tymi przepisami, bo to warto wiedzieć, na ile sobie można pozwolić, strasząc dziennikarzy.
To już puentując naszą rozmowę, jak to dalej będzie prawnie wyglądać i sama jednostkowa, tak to nazwijmy na potrzebność rozmowy, sprawa pana Dawida Kacprzyka z Pana Południowego, no i ta systemowa próba tłumienia krytyki i wchodzenia w taki system państwa, gdzie już afery są nie rozwiązywane do spodu, jak powiedział premier, tylko odgórnie wygaszane i jest ta próba przemilczania.
Ja uważam, że nie mówię tego jako adwokat, mówię to jako obywatel. Państwo jest w stanie rozkładu i to bardzo wyraźnie widać, zarówno jeżeli chodzi o instytucje państwa, które no, przestawiły się na jakiś system przeczekiwania i oczekiwania nie wiadomo na co. No, oczywiście władza tutaj próbuje pozorować jakieś ruchy, napina mięśnie tutaj, muskuły, pręży, że będzie oczywiście dalej rozliczać, wsadzać opozycję do więzień, ścigać bezwzględnie. Natomiast no, mam wrażenie, że chyba wszyscy widzą, że to się sypie na naszych oczach. I będą co chwilę wychodzić różnego rodzaju nieprawidłowości i bardzo fajnie, jakby szacunek duży jest generalnie dla środowiska dziennikarskiego, bo powoli zaczyna to wychodzić poza taki, no, w taką bańkę, można powiedzieć, opozycyjną, tylko po prostu zaczynają zabierać głos krytyczny również dziennikarze często kojarzeni chociażby ze stroną rządową. I no, więc to będzie postępowało. No, nie oszukujmy się, że to są symptomy świadczące o rozkładzie formacji politycznej. Premier oczywiście za chwilkę będzie miotał gromy, będzie mówił o różnego rodzaju rozliczeniach, no ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jaką Koalicja Obywatelska przyjęła postawę. Najpierw było przemilczanie, a później bezpardonowe ataki ze strony chociażby Romana Giertycha czy Bartosza Arłukowicza, którzy zostali rzuceni na front no, w miotanie jakichś pomówień w mediach społecznościowych i gruźb. Więc no, to świadczy po prostu o słabości władzy, a nie o tym, że władza czuje się pewnie i silnie. To nie jest nic nowego. Jakby obserwujmy to, jak różnego rodzaju formacje polityczne były w stanie rozkładu i to doskonale było, doskonale widać i dzisiaj.
O czym mówił dr Bartosz Lewandowski, adwokat, mecenas, także obrońca Zbigniewa Ziobro. To już dopytam, skoro powiedziałem, jak wygląda sprawa, bo to są nowe informacje z wczoraj w sprawie różnych aspektów prawnych byłego ministra sprawiedliwości.
No tak, rzeczywiście mogę potwierdzić, że tak jak napisałem, no, z moich ustaleń wynika, że pani sędzia, która miała rozstrzygać sprawę europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, została wyłączona. O tym wiemy już przed 3 tygodni, informacja w mediach. Natomiast ja próbuję się dopytać i nie uzyskuję żadnej informacji z sądu, na jakiej podstawie pani sędzia została wyłączona, dlatego że wedle mojej wiedzy od 12 maja akta są w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I no, nie spotkałem się przynajmniej z praktyką, żeby były podejmowane czynności procesowe w momencie, w którym sąd nie miał akt. To tutaj jest coś nie w porządku i na razie, pomimo moich pytań i maili w tej sprawie, sąd po prostu milczy, nawet nie doręczając mi postanowienia o wyłączeniu sędziego. Więc no zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa i pewnie będę opinię publiczną państwa informował.
O czym mówił Bartosz Lewandowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A my na sam koniec poranka być może mamy połączenie ze Szymon Nowak. Nie mamy, to połączymy się z Ankarą po godzinie 10. A teraz bardzo państwu dziękuję za spędzony czas. To był Poranek Wnet, audycja, którą udało nam się zrealizować dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Radio Wnet to medium społeczne, medium spółdzielcze. Funkcjonujemy i opowiadamy państwu o Polsce, o polityce. Także mówimy o tym, jak działa lub nie działa rząd Donalda Tuska. Dzięki temu, że część z państwa, część z naszych słuchaczy, to także patroni Radia Wnet, czy to poprzez nasze konto na platformie patronite.pl/radiownet, czy poprzez wpłaty na konto cykliczne lub okazjonalne. Wszelkie informacje, jak wspierać, jak włączyć się w budowanie Radia Wnet, radia prawdziwie publicznego, można znaleźć na naszej stronie wnet.fm. Tam jest zakładka Wspieraj nas i my za to wsparcie bardzo, bardzo dziękujemy, ale też bardzo no to wsparcie prosimy, bo rzeczywiście jest tak, że opłacenie koncesji, opłacenie nadajników, to wszystko są duże koszta funkcjonowania tego nadawania naziemnego. Nasza konkurencja, którą często zostawiamy w tyle, co też nas bardzo cieszy, czy to ta państwowa, która no ma w zasadzie, zdawałoby się, nieograniczone możliwości finansowe i kadrowe, czy ta prywatna, tam też duże spółki, duże koncerny z koncernem Agora na czele, tam też funduszy nie brakuje, a udaje nam się tą konkurencję w tym segmencie radiostacji informacyjno-publicystycznych wyprzedzać, mając ułamek tych środków i ułamek także możliwości technicznych czy kadrowych, no, żeby ta walka z dominacją medialną systemu trzeciej RP mogła trwać po prostu, a może mogła być nieco bardziej wyrównana, to już zależy od państwa i od tego, czy państwo będą z nami i też włączą się w budowanie Radia Wnet, a ja nieustająco za tą możliwość, ten przywilej prowadzenia Poranka Wnet dziękuję wszystkim patronom i wszystkim naszym wspierającym. Do zobaczenia i do usłyszenia, zresztą niedługo, bo usłyszymy się po 10 godzinie w Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.